Chciałbym, abyśmy dzisiaj sięgnęli do księgi proroka Izajasza, rozdział 46. Czytamy takie słowa. Ugiął się Bel, chyli się niebo, ich posągi włożono na zwierzęta i bydło, które będąc obciążone, zmęczyły się pod brzemieniem. Pochyliły się, ugięły się razem, nie mogły ratować brzemion, ale one same poszły w niewolę. Słuchajcie mnie, domu Jakuba i cała resztko domu Izraela, których noszę od łona, którym piastuję od urodzenia, aż do waszej starości. Ja jestem ten sam i aż do siwizny będę was nosić. Ja was uczyniłem, ja też nosić będę. Ja mówię, będę was nosił i was wybawię. Są to, jak czytamy, słowa skierowane do Izraela. Natomiast ja chciałbym się odnieść do tego i myślę, że to w równym stopniu odnosi się i do nas, do ciebie i do mnie. Pan Bóg mówi, słuchaj mnie, gdy byłeś w łonie matki, ja już wtedy o ciebie się troszczyłem. Od urodzenia twego dbam o to, byś nie zginął, dbam o to, abyś mógł być zbawiony. Więcej, Pan Bóg mówi, i aż do twojej starości będę to czynił. Aż do twojej starości będę to czynił. Będę troszczył się o ciebie. Będę dbał. Aż do waszej starości ja jestem ten sam. I aż do siwizny będę was nosić. Nie zostawię, nie opuszczę. Będę dbał. Ja was uczyniłem, ja też nosić będę. Ja mówię, będę was nosił i was wybawię. Kochani, wspaniałe obietnice, mówiące po pierwsze o tym, jaki jest Bóg. Miłujący, wierny, dbający, troszczący się o człowieka. Ale jest tu również informacja dla nas przekazana, że jesteśmy pod opieką. Jesteśmy bezpieczni. Jesteśmy bezpieczni w obecności naszego Boga, bo On tak chce. Bo On taki jest po prostu. I okazuje to dla mnie, okazuje to dla ciebie i mówi, i będę to czynił nadal, bo się nie zmieniam. Czytam dalej. Do kogo mnie porównacie? Do kogo mnie porównacie, mówi Bóg. Już wiecie, jaki jestem. Wiecie, że od poczęcia waszego o was się troszczyłem i troszczę się i do waszej starości będę. Do kogo mnie chcecie porównać? Czy jest ktoś taki jak ja? Czy jest ktoś podobny do mnie? Kto by tak postępował jak ja? Kto by tak miłował jak ja? Czy jest ktoś taki jeszcze? Pan Bóg mówi, do kogo mnie porównacie i z kim mnie zestawicie? Albo do kogo uczynicie mnie podobnym, abyśmy byli sobie równi? Abyśmy byli sobie równi. Do kogo? Wysypują złoto z worka i odważają srebro na szalach, najmują złotnika, aby uczynił z nich bożka, przed którym padają i któremu oddają pokłon. Noszą go na ramieniu, dźwigają go i stawiają go na swoim miejscu. I stoi, nie ruszy się ze swego miejsca. Jeśli ktoś zawoła do Niego, nie odzywa się, ani go nie wybawia z jego utrapienia. Pamiętajcie o tym i wstydźcie się. Weźcie to sobie do serca, przestępcy. Pan Bóg najpierw przedstawił siebie. Najpierw pokazał, jaki On jest. Jak się troszczy, jak miłuje, jak wysłuchuje, jak odpowiada. I mówi, będę to czynił dalej. A później zadaje to pytanie, do kogo mnie w takim razie chcecie porównać? I przedstawia opis tych, do których również Izrael próbował Boga porównać. Do bożków uczynionych ze złota, ze srebra, z kamienia. Oddawali im pokłon. A Pan Bóg mówi, uczyniliście go, postawiliście i stoi, bo nie może iść. Dlatego stoi. Wołacie do Niego, a On się ani nie odzywa i nie wybawia. Chcecie mnie porównać do czegoś takiego? Chcecie mnie zestawić z Nim i zobaczyć Jego przymioty i moje? Zobaczcie, jak dobry jest Bóg. Przecież gdy Pan Bóg kierował te słowa, te wcześniej, które czytałem, o tym, jak od młodości, od poczęcia dba o nich i mówi, będę to czynił dalej, to później podaje ten opis bożków. I Pan Bóg wiedział, że ci ludzie kłaniali się tym bożkom. Wiedział Pan Bóg o tym. Bo mówi, pamiętajcie o tym i wstydźcie się tego, że tak postępowaliście. Wstydźcie się tego, że chcieliście mnie porównać do kogoś takiego, do czegoś takiego. Nie zapomnijcie o tym. Wstydźcie się. Weźcie to sobie do serca, przestępcy. Wspomnijcie rzeczy dawne i odwieczne, bo ja jestem Bogiem. Nie ma żadnego innego, jestem Bogiem i nie ma nikogo podobnego do mnie. Zapowiadam od początku rzeczy ostatnie i od dawna to, czego jeszcze nie było. Mówię, mój zamiar się spełni i wykonam całą swoją wolę. Pan Bóg mówi, już na samym początku mówię o tym, jak to się skończy. Kiedy jeszcze się nie wydarzyło. A ja już mówię, jak będzie. I wydarza się i dzieje się w szczegółach, dokładnie tak, jak mówię. Taki jestem. Mój zamiar się spełni i wykonam całą swoją wolę. I względem tych, którzy bożkom się kłaniają, i względem tych, którzy żywemu Bogu służą. Swój zamiar Bóg wykona. Przywołuję ze wschodu ptaka drapieżnego, z dalekiej ziemi mężczyznę, który wykonuje moją radę. Powiedziałem i wykonam to. Postanowiłem i uczynię to. Taki jest Bóg. Kochani, ja chciałbym, abyśmy na przykładzie jednego człowieka, bardzo krótko o nim będę mówił, chciałbym pokazać, jeszcze wymalować bardziej wyraźnie to, co Pan Bóg mówi. Gdy ja mówię, to wypełniam. Dotrzymuję słowa. Użyję wszystkiego, wszystkich, których zechcę. W tej samej księdze Izajasza, 42 rozdział, 44, przepraszam, i czytam wiersz 28. I o Cyrusie mówię, on jest moim pasterzem, bo wypełni całą moją wolę. I mówię do Jerozolimy, będziesz odbudowana, a do świątyni będziesz założona. To, co Bóg mówi teraz, to mówi o tym, co się wydarzy. Mówi o końcu. To, co wcześniej w tekście czytamy. A tu, gdy czytałem ten wiersz, to mówi, że z dalekiej ziemi przywołuje mężczyznę, który wykonuje moją radę. Ja czytam przykład takiego mężczyzny. Człowieka niewierzącego w zasadzie. Poganina. I Pan Bóg mówi, on wypełni całą moją wolę. Całą. Wszystko. Ale jeszcze jeden wiersz z 45 rozdziału. Czytam wiersz 13. Ja go wzbudziłem. To jest nadal o Cyrusie. Ja go wzbudziłem w sprawiedliwości i wyprostuję wszystkie jego drogi. On odbuduje moje miasto i wypuści moich więźniów. Nie za okup, ani za dar, mówi Pan zastępów. W tamtych czasach taka zapowiedź mogła być uznana za, że ten, który ją przekazuje, który mówi, jest niespełna rozumu. Jak to? Kto ze własnej woli wypuści niewolników, odda coś, z czego ma korzyść, ma zysk. A Pan Bóg mówi, Cyrus wypuści moich więźniów i za to okupu nie dostanie. Żadnego daru za to nie będzie miał. To uczyni poganin, bo ja tak mówię. Bo ja taki jestem. Bo ja tak mówię, ja taki jestem. Kochani, i teraz przejdę do księgi Ezdrasza. Księga Ezdrasza, pierwszy rozdział. I czytam od wiersza pierwszego. W pierwszym roku Cyrusa, króla Persji, aby wypełniło się słowo Pana z ust Jeremiasza. Ja czytałem z Izajasza. Jeremiasz, Pan Bóg przez Jeremiasza też o tym mówił. Aby wypełniło się słowo Pana z ust Jeremiasza. Pan wzbudził ducha Cyrusa, króla Persji, tak, że ogłosił ustnie po całym swoim królestwie, a także na piśmie, co następuje. Tak mówi Cyrus, król Persji. Pan Bóg niebios dał mi wszystkie królestwa ziemi. On też rozkazał mi, abym zbudował dla niego dom w Jerozolimie, która jest w Judzie. Kto więc spośród was należy do jego ludu, niech będzie z nim jego Bóg. Ten niech uda się do Jerozolimy w Judzie i niech buduje dom Pana, Boga Izraela. On jest Bogiem, który jest w Jerozolimie. A każdy, kto został w jakimkolwiek miejscu, gdzie teraz przebywa, niech ludzie tego miejsca wspomagają go srebrem, złotem, dobytkiem i bydłem, a także dobrowolnymi ofiarami dla domu Bożego, który jest w Jerozolimie. To, co czytałem w księdze proroka Izajasza. Wypuści moich więźniów, wypuści ich i nie dostanie daru za to ani prezentu. Ale tu czytamy, że to Izraelici dostają dary i prezenty, dostają złoto, dostają srebro. Idąc spośród tych różnych ludów, Persja była potężnym państwem w tym czasie. Wychodząc, dostają, bo tak król Cyrus kazał, dajcie im złoto, dajcie im srebro, niech idą do Jerozolimy w Judzie i niech tam odbudują dom Wszechmogącego. Taki jest Bóg. to obrazuje, to pokazuje, że wszystko, cokolwiek Bóg powie w najdrobniejszych szczegółach, się wypełnia. Wszystko, cokolwiek mówi Pan Bóg, w najdrobniejszych szczegółach się wypełnia, się dzieje. Nie ma mocy, nie ma wydarzeń, nie ma okoliczności, które mogłyby powstrzymać Boga. Nie ma. Dlatego, że tak jak czytałem w księdze proroka Izajasza, nie ma drugiego takiego jak on. Nie ma podobnego do niego. Czyni, co chce. Używa, kogo chce. Mówi, przywołam człowieka, przywołam męża z daleka i wypełni całą moją wolę, bo tak powiedziałem. Bo tak powiedziałem. Wiecie, gdy te rzeczy sobie przypominamy, gdy wracamy pamięcią, bo rozumiem, że znamy te wydarzenia, czytaliśmy niejednokrotnie, to po raz kolejny ufność wzrasta do Boga. To pokazuje, z kim, użyję takiego może nie najlepszego sformułowania, z kim mamy do czynienia. Kim jest Bóg? W czyjej opiece jesteśmy? Kto o nas się troszczy? Kto zaspokaja nasze potrzeby? Wbrew temu, co rozum podpowiada. Tak jak wspomniałem, w tamtych czasach wypuszczenie ludzi, narodu, dobrowolnie i jeszcze dać im złoto i srebro, idźcie, budujcie. Z rozumem można by powiedzieć, niewiele wspólnego miało dla człowieka, który to słyszy. Ale Pan Bóg to wypełnił dokładnie. Pan Bóg nie jest ograniczony rozumem człowieka. Pan Bóg nie jest ograniczony moim rozumem, moim oczekiwaniem, moim nastawieniem, moim spodziewaniem. On czyni to, co zamierza i będzie czynił to, co zamierzył, co zaplanował. W twoim życiu i w moim życiu. Chciałbym teraz wrócić do listu apostoła Pawła do Kolosan. To, co czytałem na samym początku, na rozpoczęcie tego zgromadzenia. List do Kolosan, rozdział 3. Jeszcze raz przeczytam te kilka wierszy. Od pierwszego. Jeśli więc razem z Chrystusem powstaliście z martwych, szukajcie tego, co w górze, gdzie Chrystus zasiada po prawicy Boga. Myślcie o tym, co w górze, nie o tym, co na ziemi. Umarliście bowiem i wasze życie jest ukryte z Chrystusem w Bogu. Lecz gdy się Chrystus, nasze życie, ukaże, wtedy i wy razem z Nim ukażecie się w chwale. To są słowa pewne. Wtedy i wy razem z Nim ukażecie się w chwale. To są słowa, których autorem nie jest Paweł Apostoł. Paweł Apostoł jest tym, który przekazał je. Jest, powiedzielibyśmy, pośrednikiem, przez którego zostało to przekazane. To Duch Święty, to Bóg Wszechmogący powiedział: Pawle, napisz tak. Kiedy Chrystus się ukaże, wtedy i wy razem z Nim się ukażecie w Jego chwale. Kochani, to jest pewne. Tak jak pewne było to, że Pan Bóg z daleka zawoła na mężczyznę i powie: wykonaj całą moją wolę. Cyrusie, zrób to. dokładnie w szczegółach. A Pan Bóg, gdy czytaliśmy tam w księdze proroka Izajasza, powiedział: troszczę się o ciebie. Aż do starości będę się troszczył. Ja się nie zmieniam. Pan Bóg mówi: ja się nie zmieniam. Ja taki pozostanę. Ja będę wypełniał moje słowo, tak jak wypowiedziane o więźniach, jak wypowiedziane o odbudowie Jerozolimy, świątyni, o posłuszeństwie Cyrusa. Tak samo i te słowa się wypełnią, gdy Chrystus się ukaże w swojej chwale, wtedy i my razem z Nim się ukażemy nie w swojej chwale, w Jego chwale. W Jego chwale się ukażemy. Nie nasza zasługa. Czy to była zasługa Cyrusa, że był taki dobry? Nie. To Pan Bóg mu kazał i on o tym wyraźnie mówi. Gdy czytaliśmy ten tekst Wezdrasza, mówi: Bóg Wszechmogący kazał mi, wydał mi polecenie, kazał mi wypełnić Jego wolę, kazał mi wysłać was. On nawet nie wiedział, pewnie nie był nigdy tam w Judei, w Jerozolimie. Ale mówi: wracajcie do Jerozolimy, tam w Judzie jest takie miasto, wracajcie, odbudowujcie, budujcie dom Boży, bo Bóg mi kazał. Czy jest ktoś podobny do mnie, mówi Bóg? Czy jest ktoś, kto lepiej się zatroszczy o mnie, o ciebie? A my niestety, tak jak czytałem tam o Izraelu, gdy Pan Bóg kierował te słowa do nich, to mówi: próbowaliście złotego, wspaniałego Boga zrobić, takiego, innego. Jak go postawiliście, tak stał. A jak do niego wołaliście, to nie odpowiadał. Potrzebowaliście wybawienia, a wybawienia nie było. Wstydźcie się tego. Nie czyńcie już tak. A teraz, ileż to razy ja, zamiast ufać temu Bogu wspaniałemu, próbuję szukać innych rozwiązań. Próbuję szukać w inny sposób, po swojemu. Ominąć nawet czasem to, co Pan Bóg powiedział. Jakoś se to wytłumaczyć, jakoś uzasadnić. Zadziałać w inny sposób, bo wydaje mi się, że to będzie dobrze, jeśli tak zrobię. Król Cyrus, jemu nie wiem, co się wydawało, ale on wiedział, że on musi zrobić to, co mu kazał Bóg. I on to robił, poganin. Ja myślę, że od Cyrusa możemy się tu nauczyć wiele. Możemy się nauczyć posłuszeństwa. Bo Bóg mi kazał. A kiedy pewne rzeczy są jasno napisane w tym słowie, to ja dyskutuję. Przecież Bóg mi każe, tak jak Cyrusowi. A ja próbuję znaleźć sobie innego Boga, który mi powie: wiesz, nie musisz. Albo i nie powie, bo nie umie mówić, tylko ja sobie pomyślę, że on mówi. Kochani, jak ważne jest pamiętać o tym, jaki wspaniały jest Bóg. Jak ważne jest pamiętać o tym, kto nas chroni, kto troszczy się o nas, kto zaspokaja nasze potrzeby. Jak ważne jest pamiętać o tym, że On obiecał, że tak jak od poczęcia Twego dbałem o Ciebie, tak do Twojej starości będę dbał o Ciebie. Nie musisz się obawiać, ja nie zrezygnuję, ja się nie wycofam. Ja nie zatrzymam mojego błogosławieństwa, tylko miłuj mnie. Tylko nie szukaj innych podobnych do mnie. Zaufaj mi, bo ja jestem prawdziwy. I ja, gdy mówię, to się dzieje. Zawsze się dzieje, gdy ja mówię. Skłonimy swoje kolana, przyjdziemy przed oblicze żywego, świętego Boga w wspólnej modlitwie. Rozmawiajmy z naszym Bogiem. Powiedzmy Mu o tym, jak wielki, jak wspaniały jest, że przypomina nam. Nie wiem jak wy, a ja czasem niby nie zapominam, jaki jest Bóg, ale moja postawa pokazuje czasem troszeczkę, jakbym zapominał w niektórych sytuacjach. Prośmy Pana, aby nas prowadził, aby nadal czuwał nad nami.
Dziękuję Bogu, witam was bardzo serdecznie wszystkich. Tak mi się wydaje, że tak dawno w zborze nie byłem, a to jest, przyczyna jest taka, że dawno nie widziałem braterstwa brata Jacka i tak całej jego rodziny. No, także może to dobrze, może to źle, że kojarzę zbór zawsze tak bardziej z wami, ale chwała Bogu za to, że możemy być na tym miejscu, cieszyć się, że jesteście wśród nas obecni, że jest to też również okaz Bożego miłosierdzia, Bożej łaski, że wszyscy możemy tutaj być, że możemy się cieszyć Bogiem, że mamy zdrowie, że mamy wszystko, co jest potrzebne dla nas do życia, że mamy to, co może niektórzy bardzo, bardzo by chcieli, a nie mogą tego osiągnąć. I myślę, że dzisiaj już taki początek był przekazany. Ja będę w dalszym ciągu mówił o sprawach, które no, koniecznie do tego jest potrzebna wiara. Wiara. Wiara jest naszym fundamentem, wiara jest naszą podstawą, dlatego że ciągle Bóg nas przekonuje, aby wierzyć Jego Słowu, aby wierzyć w to, co jest napisane, aby wierzyć w to, co Bóg przekazuje, po to, aby człowiek mógł żyć wiecznie z Bogiem. Bóg uczynił wszystko względem człowieka, aby tak się stało i pewne rzeczy, które Bóg zaplanował, Bóg nam to objawia, Bóg nam to mówi. I dzięki temu możemy korzystać z tego, możemy zapoznawać się z Bożą wolą względem mnie osobiście, każdego z nas. Że Boże Słowo to nie jest dla kogoś tam, tylko jest dla mnie osobiście. Dlatego, że ono jest dla mnie potrzebne. A jeżeli jest potrzebne dla mnie, to znaczy, że jest potrzebne dla wszystkich. Ale w pierwszej kolejności zawsze ono powinno być potrzebne dla nas. Będę takim tematem się dzisiaj dosyć takim, myślę, że radosnym, ale tematem takim, które często mamy jakieś problemy, może mamy jakieś takie niedowiarstwo, jakieś takie po prostu zwątpienia i tak dalej. I myślę, że używając Bożego Słowa jako autorytetu, powinniśmy rozwiać te wszelkie nadzieje i odebrać tą prawdę tak, jak Bóg chce ją przekazać, bo Bóg to dokładnie tak przekazuje. Bóg tak ją przekazał. Czytał tak, zacznę od wersetu, który jest zapisany w 9 rozdziale listu do Hebrajczyków, 27 i 28 wiersz. Mówi tak, a jak jest postanowione ludziom raz umrzeć, a potem sąd, tak też Chrystus raz ofiarowany na zgładzenie grzechów, wielu drugi raz ukaże się bez grzechu tym, którzy go oczekują dla zbawienia. I to jest absolutna prawda, że Jezus Chrystus Bóg ustanowił. Bóg ustanowił, jak jest postanowione ludziom raz umrzeć, a potem sąd. I tutaj zobaczymy, jaką Bóg ma niesamowitą miłość względem nas. Względem człowieka, jak Bóg wielce wyposażył człowieka, uzdolnił do tego, aby mógł przyjąć Boże prawdy i żyć w pewności, nie w zwątpieniu, ale w pewności tego wszystkiego, co Bóg przygotował. Jeszcze może jedno miejsce tak dla przypomnienia, że dlatego, że to później będzie potrzebne mi do rozważania dalszego tego słowa, to jest tak. Objawienie Jana, 20 rozdział i od 12 do 15 wiersza. Czytam takie słowo. I zobaczyłem umarłych, wielkich i małych, stojących przed Bogiem i otwarte księgi, otwarto też inną księgę, księgę życia. I osądzeni zostali umarli według tego, co było napisane w księgach, to znaczy według ich uczynku. I wydało morze umarłych, którzy w nim byli, również i śmierć i piekło wydało umarłych, którzy w nich byli i zostali osądzeni każdy według swoich uczynków. I tutaj widzimy, wszedłem już do sądu. I musimy taką jedną rzecz zauważyć. Powinniśmy bardzo szczegółowo czytać, bardzo wnikliwie Boże Słowo. Dlatego, że tu jak patrzymy, tu jest powiedziane, kto nie był zapisany w Księdze Życia. Prawda? Natomiast nie ma tych, którzy zostali zapisani w Księdze Życia. Nie wiem, czyście to zauważyli. Ale zaraz zobaczycie, że to ma sens i to jest prawda. Że tak to jest. Że ci wszyscy, którzy stoją przed tym sądem, sądem już tym ostatecznym, sądem, który jest po sądzie tym Chrystusowym, o którym za chwilę będziemy mówić, ten sąd ostateczny, tam nie ma tych osób, które zostali osądzeni przez sąd Chrystusowy. Przez sąd Chrystusowy. I teraz, gdy wrócimy do Bożego Słowa, to my często mamy takie jakieś zwątpienia, takie jakieś sytuacje nam się w życiu wydarzają, że my popadamy w jakieś wątpliwości i pytamy się, czy to prawda. Wiemy, że Piotr pisał taką bardzo wyraźną słowę. Jeżeli będą, ja mówię swoim słowem, będą was pytać, abyście byli mądrzy i byli w stanie obronić w to, co wierzycie. Żebyście byli w stanie obronić w to, co wierzycie. I tutaj potrzeba jest trochę odwagi, ale przede wszystkim wiary, że w to, co mówi Bóg, jest absolutną prawdą. Dlatego, że wtedy, jeżeli my mówimy to, co mówi Bóg, zawsze jesteśmy ludźmi, którzy w tym czasie jesteśmy jakby nieomylni. Dlatego, że Bóg nie jest omylny, a my cytujemy to, co mówi Bóg. Drugi list Piotra, 3 rozdział, drugi list Piotra, 3 rozdział, mówi takie słowo. I od wiersza 3 do 7. Przede wszystkim to wiecie, że w ostatecznych dniach przyjdą szydercy, którzy będą postępować według swoich własnych pożądliwości i będą mówili, co z obietnicą Jego przyjścia. Bo odkąd zasnęli ojcowie, wszystko tak trwa, jak od początku stworzenia. Tego bowiem umyślnie nie chcą wiedzieć, że niebiosa były od dawna i ziemia z wody i w wodzie stanęła przez Słowo Boże, przez które ówczesny świat zalany zginął, a obecne niebiosa i ziemia przez to samo słowo są utrzymane i zachowane dla ognia na dzień sądu i zatracenia bezbożnych ludzi. I wiecie, wracając do tego, my wszyscy wiemy, ja myślę, że każdy z nas to powie, że tak, był potop. Czym był potop? Potop był sądem. I zauważcie, ten sąd się dokonał. Dokonał. To nie mówią tylko ludzie wierzący, ale nawet ludzie, jak jacyś naukowcy i tak dalej, potwierdzają, że było takie wydarzenie. Zresztą, jeżeli chodzi o religię, to każda jedna religia wspomina coś o potopie. Każda jedna religia. Dlatego w różny sposób rozumiem. I chcę powiedzieć, że to jest fakt, który miał miejsce i to się dokładnie wydarzyło. Jeżeli wierzymy w to, to powinniśmy również wierzyć w to, że obecne niebiosa i ziemia przez to samo słowo są utrzymane i zachowane dla ognia na dzień sądu i zatracenia. Słuchajcie, zatracenia kogo? Bezbożnych ludzi. Nie nas. Jeśli jesteśmy wierzący, to żyjemy z Bogiem, jesteśmy Bożymi dziećmi i nas nie dotyczy to. Bo tu pisze, że bezbożnych ludzi, dla zatracenia bezbożnych ludzi. I czyli wierzymy, jeżeli był potop, jeżeli były te wszystkie wydarzenia potwierdzone dotyczące świątyni, narodzenia naszego Pana, Jego śmierci i tak dalej, jeżeli wszystko to wierzymy, to wierzmy również w to, co jest przed nami, co Bóg mówi. Co Bóg mówi. Wtedy, kiedy była mowa o Cyrusie, przecież to były wydarzenia, które były powiedziane przez proroków naprzód i one się bardzo szybko spełniły. Bo kiedy akurat nie był cytowany tu Jeremiasz, to były za czasów Jeremiasza. Za czasów Jeremiasza. On prorokował i on doczekał tego. On doczekał tego. To był jeden prorok, który po prostu doczekał tego wypełnienia proroctwa, które prorokował. Tego odnośnie dotyczące świątyni. I teraz niewoli babilońskiej. No i oczywiście świątyni. I teraz jeżeli chodzi o nas, ludzi wierzących, jeżeli my wierzymy w tamte rzeczy, które miały miejsce, się wypełniły, to również wierzymy, że to, co jest napisane o przyszłości, ono się wypełni. Ono się wypełni. I teraz przejdziemy do sytuacji tej, w której my, ja bym chciał tak utwierdzić siebie i każdego z nas. Jak my wierzymy i czy my naprawdę wierzymy w to wszystko, co Biblia nam objawia. I będę czytał wiersz zapisany w Ewangelii Jana, 3 rozdział, 18 wiersz. Oczywiście my ten 16 dobrze wszyscy znamy, czy 16, ale ja chcę czytać 18 wiersz. 3 rozdział, 18 wiersz Ewangelii Jana. Mówi tak. Kto wierzy w Niego, nie będzie potępiony, ale kto nie wierzy, już jest potępiony, bo nie uwierzył w imię jednorodzonego Syna Bożego. Zauważcie, jakie to jest proste, jakie to jest przekonywujące. Niech to będzie przekonywujące absolutnie w naszym życiu. Kto wierzy w Niego, nie będzie potępiony. Czyli nie będzie nas na tym drugim sądzie, gdzie tam będą uczynki rozpatrywane, tak powiem. Ale pamiętajmy jedno, że za każdy grzech jest śmierć. Za każdy grzech, kiedy staniemy przed Bogiem, jest śmierć, czyli jest potępienie. Jest potępienie. I my w sytuacji, w której się znajdujemy, mamy wyjście. Bóg mówi nam, jeżeli wierzymy w Syna Bożego, jeżeli oddaliśmy swoje życie, nie będziemy potępieni. Nie będziemy potępieni. I teraz można sobie powiedzieć, ale co? Przecież my, zdarzy nam się zgrzeszyć. Tak. Ale to później, jeszcze za chwilę powiemy. Jeszcze może miejsce, które jest takim wspaniałym miejscem Bożego Słowa, ja go bardzo często używam, to jest 5 rozdział Ewangelii Jana i 24 wiersz. 24 mówi tak, zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, kto słucha słowa mego i wierzy temu, który mnie posłał, ma życie wieczne i nie będzie potępiony, ale przeszedł ze śmierci do życia. W innym miejscu pisze, nie będzie sądzony. Zaprawdę, zaprawdę. Czyli tu Jezus jakby tak dobitnie chce powiedzieć do każdego z nas, słuchaj, tak jest naprawdę i tylko tak jest, nie jest inaczej. Jeżeli kto słucha słowa mego i wierzy temu, który mnie posłał, ma życie wieczne i nie będzie potępiony, ale przeszedł ze śmierci do życia. I zauważmy, tą wielką Bożą miłość, nieograniczoną Bożą miłość do każdego z nas. Jak Bóg wielce nas umiłował, że posłał swojego Syna, aby nas wybawić, od tego sądu, który jest na potępienie. Na potępienie. Bo tam znajdą się ludzie, którzy może czynili bardzo dobre rzeczy, ale mają jakieś tam grzechy. Grzechy, które nie wyznali, grzechy, których nie zostały oczyszczone krwią Jezusa Chrystusa. I te grzechy nie mogą mieć żadnego dostępu do żywego Boga, bo Bóg nie przyjmie żadnego grzechu do wieczności, gdzie On przebywać będzie i przebywa. Dlatego każdy jeden grzech, który zdarzy się tym ludziom, którzy będą tam, nie będą mieli żadnego wytłumaczenia, bo grzech doprowadzi ich do wiecznego potępienia. Natomiast ludzie, którzy uwierzyli w Jezusa Chrystusa, zostali oczyszczeni krwią Jezusa Chrystusa, mają dostęp do Boga, mogą się cieszyć, radować Bogiem, że Bóg im przebaczył grzechy. Mało tego, że nasze życie teraz powinno i wierzę należy do Boga. Może różnie nam w życiu się wiedzie, może różnie w życiu nam się wydarza, że jesteśmy świadomi, że zgrzeszyliśmy i wtedy co dalej? Co dalej? Bóg mówi, jest wyjście. Jest wyjście, bo ja jestem w niebie, Jezus mówi, i mam starania o was. O was. Jakie to jest staranie? Że zawsze możemy przyjść do Boga, wyznać swoje grzechy, prosić, aby nasze grzechy zostały oczyszczone Jego krwią i mamy czyste, można tak powiem, czyste konto. Bóg patrzy wtedy na nas nie jako przez ten grzech, tylko przez dokonane dzieło Jego Syna, bo On po to posłał Syna, żeby nasz grzech był przez Niego oczyszczony przez Jego krew. Drugi list do Koryntian, 5 rozdział. Piąty rozdział i wiersz 8, 8 i 10. Mamy jednak ufność i wolelibyśmy raczej wyjść z ciała i zamieszkać u Pana, dlatego też zabiegamy o to, żeby się Jemu podobać, czy mieszkamy w ciele, czy z Niego wychodzimy. Wszyscy bowiem musimy stanąć przed Trybunałem Chrystusa, aby każdy otrzymał zapłatę za to, co czynił w ciele, według tego, co czynił, czy dobro, czy zło. I tutaj mamy ten nasz sąd. Ten sąd się dokonał i my zostaliśmy przywróceni życiu z Bogiem. Życiu z Bogiem. Ale my nie możemy już teraz żyć sobie tak, jak nam się podoba, tak, jak jest nam najwygodniej, jak jest najlepiej, tylko już nas obowiązują Boże zasady. I dlatego, kiedy ten 24 wiersz czytałem z 5 rozdziału Ewangelii Jana, to tam napisałem, słucha słowa, prawda, i wykonuje przykazania, prawda? Dlatego wtedy, jak tutaj pisze apostoł Paweł, wszyscy bowiem musimy stanąć przed sądem Chrystusowym. Czyli my będziemy przed tym sądem, ale to nie jest sąd na śmierć. To nie jest sąd na śmierć. To jest sąd ku nagrodzie lub ku zawstydzeniu. Bo my już zostaliśmy osądzeni przez kogo? Przez śmierć naszego Pana Jezusa Chrystusa. To On poniósł śmierć za moje winy, za moje grzechy. I ta śmierć jest zadośćuczynieniem dla Boga za moje grzechy. Ale dzięki temu ja zostałem wyzwolony i teraz postępuję jako Boża własność. Zostałem kupiony. Wiecie, jest napisane, że kiedy Jezus, różnie mówią, ale kiedy słuchałem takiego Żyda, który zna hebrajski i tak dalej, to on mówi, Jezus mówi, że na krzyżu, kiedy umiera, powiedział, wykonało się, zapłacono. Zapłacono. Czyli ta wina, którą ja bym musiał zapłacić wiecznym potępieniem, za to zapłacił Jezus. On mnie wykupił. Każdego z nas. I to jest pewne, to nie jest coś co tego. W jaki sposób to się odbywa, to by znów trzeba było mówić o nowonarodzeniu, prawda, o tych rzeczach, ale my to wszystko wiemy, my to wszystko znamy. Dlatego jak gdyby to przeskakujemy i wierzymy w to, że Bóg W Jezusie Chrystusie odpuścił nam wszystkie winy, wszystkie przewinienia. I teraz, kiedy apostoł Paweł pisze, mówi, że musimy stanąć przed sądem Chrystusowym. Ale tak jak powiedziałem, to nie jest po to, że jesteśmy potępieni, tylko po to, żeby osobiście jeszcze raz Bóg, Jezus Chrystus nam pokazał. Ja Cię wykupiłem i jestem zadowolony z Twojego życia. Albo by, ja Cię wykupiłem, zawiodłeś mi nieraz. Może i przykrość mi zrobiłeś, ale Cię wykupiłem, chodź. Tak ja to rozumiem i myślę, że tak to będzie wyglądać. I teraz jeżeli jeszcze może dalej jeszcze Piotra otworzymy ten trzeci rozdział od 11 wiersza. Drugi list Piotra. 3, 11 do 4. No. Piotr 3. Przepraszam, pierwszy. Tu jest drugi. Właśnie nie pasowało.
Skoro to wszystko ma się rozpłynąć, to jakimi wy powinniście być w świętym postępowaniu i pobożności? To już Piotr daje nam wskazówkę. Gdybyśmy czytali dalej list do Koryntian drugi czy pierwszy, tam też są konkretne, zresztą w każdym jednym liście. Zachęcają nas. Bóg przez te listy, przez Ducha Świętego nas zachęca do tego, abyśmy wierzyli i dzięki temu dziełu, które Bóg dokonał, Bóg od nas też coś wymaga. Że to nie jest tak, że Bóg nas zbawił i róbcie sobie co chcecie, ale Bóg nas zbawi i mówi tak, moimi jesteście. Jeśli mamy dzieci, to te dzieci są nasze. Ale my mamy względem nich autorytet i oni nas słuchają. Prawda? Dlaczego? Dlatego, żeby mogli żyć według naszej woli, woli rodziców, prawda? I tak samo Bóg chce, abyśmy żyli według Jego woli. Dlatego Piotr mówi tak, jeżeli to wszystko, co wcześniej było mówione, mówi, skoro to wszystko ma się rozpłynąć, to jakimi wy powinniście być w świętym postępowaniu i pobożności, oczekując i spiesząc się na przyjście dnia Boga, w którym płonące niebiosa rozpuszczą się, a rozpalone żywioły roztopią. Lecz my zgodnie z Jego obietnicą oczekujemy nowych niebios i nowej ziemi, w których mieszka sprawiedliwość. Dlatego umiłowani, oczekując tego, starajcie się, abyście zostali przez Niego znalezieni bez skazy i nienaganni w pokoju. Tu nas Bóg zachęca. I to mi się zawsze bardzo podobało, takie określenie tego Przemka Skłodzka, kiedy mówi tak, wiara w Jezusa Chrystusa, jak mu ciągle wypominali, że to nie ma sensu, bo to się nie opłaci, wiesz, bo trzeba z wielu rzeczy rezygnować. On mówi tak, to się nie opłaci, ale warto. To się nie opłaci w zrozumieniu tym cielesnym, ale warto w tym duchowym. Dlatego, że osiągamy coś, tak jak tu pisze, że będzie nowych niebios i nowej ziemi, w których mieszka sprawiedliwość. I zauważcie, że ludzkość teraz przez całe istnienie walczy o pokój i o sprawiedliwość. I nigdy ich nie osiągną, nigdy. Bez Boga jest to niemożliwe. Niemożliwe jest, bo zawsze te kryteria ludzkie są jak gdyby tą oceną, czy ktoś jest sprawiedliwy, czy jest ktoś niesprawiedliwy. Natomiast kiedy my uwierzymy w Boga, kiedy my ufamy Bogu, to Bóg nam wtedy poczytuje to jako usprawiedliwienie, ale również za sprawiedliwość. za sprawiedliwość. Uwierzyliśmy w Boga i jest to sprawiedliwe dla nas. Dlaczego? Dlatego, że to niesie z sobą bardzo wspaniałe obietnice i konsekwencje życia wiecznego z Bogiem. Jeszcze, tak jak mówiłem, wrócimy jeszcze do sytuacji, kiedy coś się dzieje, jeżeli my zgrzeszymy. Bo to jest też bardzo, bardzo ważne i bardzo istotne. I otworzymy sobie pierwszy list Jana, ale jeszcze nim, tak, pierwszy list Jana otworzymy sobie. Pierwszy rozdział, wiersz 8 i 10, 8 i 9. Jeśli mówimy, że nie mamy grzechu, sami z siebie zwodzimy i nie ma w nas prawdy. Jeśli wyznajemy nasze grzechy, Bóg jest wierny i sprawiedliwy, aby nam przebaczyć grzechy i oczyścić nas od wszelkiej nieprawości. Jeśli mówimy, że nie zgrzeszyliśmy, robimy z Niego kłamcę i nie ma w nas Jego słowa. Dzieci, piszę to wam, abyście nie grzeszyli. Jeśli jednak ktoś zgrzeszy, mamy orędownika u Ojca Jezusa Chrystusa sprawiedliwego. On jest przebłaganiem za nasze grzechy, ale nie tylko za nasze, lecz także za grzechy całego świata. I tu jest wyjście dla nas ludzi wierzących, którzy nawracamy się do Boga, żyjemy z Bogiem, ale zdarzy nam się zgrzeszyć. Bóg mówi, nie grzeszcie. Inaczej, jeszcze stwierdzenie, jeżeli w kim jest posiew Boży, to nie grzeszy. Tylko my często, jak gdyby zapominamy, jakby wyzbywamy się tego posiewu Bożego. Że gdzieś to, można powiedzieć, oddalamy od siebie i wtedy zdarzy nam się zgrzeszyć. I czy idziemy wtedy na wieczne potępienie? Nie. Nie, jeżeli, i znów jeżeli wyznamy, jeżeli pokutujemy z tego i Bóg nam przebaczy grzech i wtedy mamy dalej społeczność z żywym Bogiem. Bo jeżeli grzech nas oddziela od Boga, to znaczy, że jeżeli jesteśmy w grzechu albo zgrzeszyliśmy, nie wyznaliśmy tego, nie pokutowaliśmy, to my nie mamy społeczności z Bogiem. Dlaczego? Bo grzech nas oddziela. Bóg nas dalej miłuje. Bóg dalej nas chce do siebie. Pod jednym warunkiem, że wyznamy to jako grzech. Nie mówimy, że to z czyjejś tam winy, moja wina, proszę o przebaczenie. Panie Boże, daj się, ja bym tego nigdy już nie powtarzał grzechu. Wtedy Bóg nam przebacza i mamy społeczność z Bogiem wtedy. Mamy społeczność z Bogiem. I zauważcie, jaka to jest niesamowita moc ofiary Jezusa Chrystusa. Tu jest napisane, że On nie jest przebłaganiem tylko za nasze grzechy, ale za grzechy całego świata. Dlatego jeżeli patrzymy na ludzi, którzy zgrzeszyli, upadli i podnieśli się i chcą dalej z nami mieć społeczność, to chwała Bogu. To chwała Bogu. To jest to, że również za ten grzech tego osobnika też jest zapłacone. Oczywiście, jeżeli zachował te prawdy, które są tutaj nam napisane, że pokutował, wyznał i pokutował. Jeszcze na zakończenie przeczytamy już na całkowicie taki, można powiedzieć, radosny wiersz, który niech nam daje siłę, niech nam daje taką moc do tego, abyśmy byli w stanie zawsze rozprawić się z grzechem, abyśmy byli zawsze w stanie być przed Bogiem, gdzie nie ma żadnej przyczyny grzechu, gdzie moglibyśmy być oddzieleni od Boga, bo wtedy
i nasze modlitwy nie docierają. Ktoś mówi, czy Bóg wysłuchuje grzesznika? Tak, wysłuchuje grzesznika, jeśli grzesznik pokutuje i wyznaje grzech. A jeśli nie zrobi tego, a później prosi o coś, to tak jak Jakub pisze, nie otrzymujecie, bo źle prosić. I teraz 12 wiersz 5 rozdziału listu Jana, pierwszego oczywiście, może od 11. A to świadectwo jest takie, że Bóg dał nam życie wieczne, a to życie jest w Jego Synu. Życie Boże jest w Jego Synu. Kto ma Syna, ma życie. Kto nie ma Syna, nie ma życia. Tu nic nie można dodawać. Nic, kompletnie. Kto ma Jezusa Chrystusa jako swojego Pana, jako tego, któremu oddał swoje życie i został oczyszczony Jego krwią, ma życie wieczne. Nie ma innej możliwości. I Jan mówi tak, to napisałem wam, którzy wierzycie w imię Syna Bożego, abyście wiedzieli, że macie życie wieczne i abyście wierzyli w imię Syna Bożego. Wiecie, to jest taki apel serdeczny Jana. Jan to jak jest tak nazwany tym apostołem miłości. I on całe serce wkładał, że to, co on zwiastował odnośnie Jezusa Chrystusa, życia wiecznego, sądu i tak dalej, bo później w objawieniu to on również jest autorem objawienia, oczywiście Jezus Chrystus, ale spisał Jan. I to wszystko jest przepojone miłością i taką prośbą, żeby to w naszych sercach zostało zatwierdzone raz na zawsze. I tak jak Piotr pisze, żebyśmy zawsze byli w stanie obronić w to, co wierzymy. Że nasza wiara nie opiera się na zmyślonych jakichś ludzkich opowiadaniach czy ludzkich sposobach osiągnięcia zbawienia, tylko na Bogu. To jest fundament tego wszystkiego, co kiedy to jest możliwe. I na zakończenie przeczytam 20 wiersz, też tego 5 rozdziału. A wiemy, że Syn Boży przyszedł i dał nam rozum. Wiecie? Po co? Abyśmy poznali prawdziwego Boga, jesteśmy w tym prawdziwym, to jest Synu Jego, Jezusie Chrystusie. On jest prawdziwym Bogiem i życiem wiecznym. Wiecie, i tak, kiedy ten temat tak przedkładałem, to tu jest niesamowita miłość Boga do nas. To jest coś niespotykanego, gdzie w ogóle ani w przyrodzie, ani nigdzie nie jesteśmy w stanie znaleźć takiej równości, jaką Bóg miłość ma do człowieka. Kiedy posyła swojego Syna za takiego człowieka jak ja, jak każdy z nas, brudnych, zgrzesznych, nienawidzących dobra i tak dalej, i tak dalej. To wszystko, co jest najpodlejsze, najbardziej podłe, Bóg patrzy na nas z miłością. Po co? Aby nas z tego wyzbyć. Po to, aby to wykreślić w naszym życiu. Po to, aby nam dać życie, które jest życiem pełnym obfitości. Życiem, które jest pewnością, że Bóg jest naszym Ojcem, a my jesteśmy Jego dziećmi i ten Ojciec niesamowicie troszczy się o nas. On dał dowód tego na krzyżu. Kiedy powiedział, zapłacono za twoje grzechy, za grzechy całego świata. I dziękujmy Bogu za tą łaskę, że myśmy mogli to zrozumieć. Kiedy czytamy, przyszedł Jezus i co? Dał nam rozum, abyśmy poznali tego, który jest prawdziwym Bogiem. Jezusa Chrystusa, bo On jest tym Bogiem i życiem wiecznym. I chwała Bogu. Ja myślę, że dobrze, jeżeli wstaniemy i tak serdecznie podziękujemy Bogu
za to dzieło, które dokonał. Może nie zawsze sobie zdajemy sprawy, może nie zawsze, że jest to takie coś, jakby się nam należało. Nic nam się nie należało. Nic. Bo gdybyśmy to wzięli na ludzki osąd, marne by było to wszystko, nasza przyszłość. Ale dzięki Jezusowi Chrystusowi, dzięki Jego miłości, Boga miłości do ludzi, możemy dzisiaj tak serdecznie Mu podziękować za to, że nie byliśmy godni, ale za to, że oświecił nasze serca, że przyszedł Jezus Chrystus i dał nam rozum, że poznaliśmy Go, że Go poznajemy. Jaki On jest, zobaczymy dopiero tam w wieczności prawdziwie. Ale już teraz możemy widzieć Boga pełnego miłości.